Szybka winda. Guzik, stop. Horyzont daleko. Widok z 20 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i jego gości.
Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście 20 piętro. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Tomasz Piwoński, przedsiębiorca i aktywny inwestor z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, szczególnie w sektorach fintech i medtech. Wcześniej trader na Wall Street, a dziś dyrektor zarządzający funduszu Solution One. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry.
Podstawowe pytanie, jakie chciałem na początku zadać, to jest pytanie o ten przydomek, który do Pana przylgnął w trakcie pandemii, że Pan się oparł.
Nasz fundusz, on się oparł, ale on generalnie od samych podstaw był tak stworzony i tak jest prowadzony przeze mnie, że miał być niezależny od koniunktury rynkowej. Tylko tak się trochę przypadkowo zdarzyło, że on się bardzo mocno pokrywa chociażby z indeksem S&P 500. Jak mamy nałożony taki nasz wykres funduszu i S&P 500 tak od 2014 roku, to widać, że on tam bardzo długo się bardzo mocno pokrywał. No i to mnie zawsze tak trochę uwierało, bo ja wiem, co robimy w środku i mamy strategie nieskorelowane z rynkami, zupełnie nieskorelowane. Dla nas nie ma znaczenia, czy to jest w górę, dół, bo gramy w dwie strony rynku i tak dalej. No ale tak się zdarzyło, że ten wykres indeksów giełdowych był taki bardzo optymistyczny, powiedzmy. A nasz też w tym czasie był podobny. No i dopiero wtedy, jak ta pandemia przyszła, pamiętam taki strach w oczach naszych inwestorów. Co się stanie, tak? Bo rynki spadły tam, nie wiem, 40%, tak? Wszystko się urwało. Co się stanie teraz? Jaki będzie u Was wynik? Spokojnie, a wynik plus tam ponad 3%, tak? W tym miesiącu. I w końcu mówię, no w końcu przyszło takie załamanie rynku, które pokazuje, że my nie jesteśmy skorelowani, że my robimy różne rzeczy i nie ma korelacji, tak?
Tutaj. Ale czy to było tak, że zmieniliście strategię nagle na czas pandemii, czy raczej nie robiliście żadnych nerwowych?
Po prostu 80% transakcji, jakie my robimy w funduszu, to są transakcje arbitrażowe, półarbitrażowe. I my większość czasu śpimy na gotówce, to znaczy większość czasu, 80% czasu i 80% aktywów leży i nic na nich nie jest robione, czekamy na różne okazje. A ekspozycję na rynki mamy tylko na tych 20% i to nie jest ekspozycja w jedną stronę, tylko bardzo często w dwie strony. Część jest w jakichś bezpieczniejszych aktywach, niezwiązanych z rynkami kapitałowymi, nawet spoza rynków kapitałowych mamy trochę inwestycji albo jakieś spółki, które mają dopiero wejść na giełdę i tak dalej. Oczywiście mieliśmy w portfelu aktywa, które ucierpiały, na przykład spółkę Teroplan, e-podróżnik, tak, która jest z rynku akurat pozagiełdowego, której spadły przychody. No ale po pierwsze byliśmy w trakcie jak zazwyczaj bez pozycji, po drugie potrafiliśmy się dostosować. To co my robimy i to takie trochę nasze hasło, czyli nie robimy tego, co nie próbujemy przewidywać przyszłości, tylko wykorzystać rzeczywistość. Tak? Ja nie próbuję przewidzieć, tylko wykorzystać to, co się dzieje. I tak się tu stało, po prostu byliśmy w stanie odczytać i załapać się początkowo na krótkich pozycjach na spadki, a później zdołaliśmy się podłączyć pod wzrosty. Początkowo na tych spółkach wyselekcjonowanych bardzo konkretnie, typu Netflix, tak? No było dla nas oczywiste, że jak będą lockdowny, ludzie będą siedzieć w domu, to nie można wszystkich spółek przecenić równo, tylko spółki typu Netflix, typu jakiś e-commerce, ludzie będą siedzieć w domu, będą więcej kupowali i tak dalej, to nie można ich porównać z, nie wiem, siecią kin, tak? Mówię już o globalnym rynku, nie tylko o polskim, bo w Polsce to na niektóre sektory to trudniej jest mieć ekspozycję. Więc byliśmy w stanie kupić odpowiednie spółki, odpowiednie mieć krótkie pozycje. No plus wykorzystać bardzo dużą zmienność poprzez różne instrumenty finansowe. Już nie chcę tu zanudzać, bo to już jest skomplikowana inżynieria finansowa. Wykorzystać wzrost zmienności.
Czyli żeby wyjaśnić właśnie naszym mniej zaawansowanym, jeśli chodzi o wiedzę o giełdzie, słuchaczom, to granie na dwie strony to jest po prostu granie na wzrosty i na spadki.
No na przykład długie pozycje Netflixa, a krótkie pozycje, nie wiem, Boeinga na przykład, tak? Czyli gramy w dwie strony rynku i jeśli nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jest stabilny rynek, to one powiedzmy tam sobie gdzieś tam, jeśli w odpowiedniej proporcji je dobierzemy, no to podążają w podobnych kierunkach i ten portfel jest zdywersyfikowany, ale jak coś się dzieje, no to w zależności od tego, co się dzieje, no one się potrafią rozjeżdżać. I tu po prostu uznaliśmy, że one się rozjadą w ten, a nie inny sposób.
Jak wygląda organizacja funduszu? Jaki macie zespół? Jak na co dzień podejmujecie decyzje?
W całym funduszu pracuje 11 osób, no ale to nie jest ten taki core tego teamu, takiego związanego z realizacją transakcji, to są 4-5 osób. Łącznie ze mną to jest 5 osób. No a reszta to jest albo jakiś back office, compliance, a decyzje podejmowane są, no tu jest bardzo duża taka monarchia, powiedziałbym. To są, wszystko przechodzi przeze mnie, nie ma żadnych decyzji indywidualnych i ja mam bardzo dużą awersję do różnych opowiadaczy, którzy chcą przyjść, zarządzać częścią portfela i tak dalej. Przerabiane kilka razy, nigdy się nie sprawdza. Ludzie wierzą w bardzo dziwne rzeczy, przychodzą, wierzą w analizę techniczną, pokazują jakieś niestworzone modele. Generalnie ludzie wierzą w to, że potrafią przewidywać przyszłość, a w to nie wierzę. Robimy różnego typu arbitraże, wykorzystujemy to, że jeden instrument jest tutaj niżej notowany, tu wyżej, bardzo krótkie transakcje. Dlatego też te stopy zwrotu u nas nie są jakieś oszałamiające, tak jak sobie spojrzymy na jakieś fundusze, które mają ekspozycję na ryzyko dużą, no to te stopy zwrotu, jak rynek idzie do góry, są duże, ale jak spada, to spada dużo. U nas ta zmienność portfela jest mała, żeby tylko przytoczyć. Od 2014 roku maksymalny drawdown, jaki mieliśmy, to było 2,24%. To jest maksymalne obsunięcie kapitału, jakie było przez te tam 7 lat. I to pokazuje, że to jest zupełnie inne nastawienie, w związku z tym te stopy zwrotu nie mogą być. My się nie skupiamy na stopach zwrotu, tylko na stosunku ryzyka, stopy zwrotu do ryzyka. Ja chcę, żeby ryzyko, które biorę, było rekompensowane odpowiednio dużym proporcją zysku.
A jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację, no można powiedzieć, że rynek znów jest w kropce, no bo mamy trwającą dobrych kilka miesięcy hossę na giełdzie, w Warszawie i na innych rynkach. Jaka dzisiaj powinna być strategia inwestorów? Gdzie właśnie powinni oni szukać tych okazji i gdzie warto podjąć ryzyko?
Tyle lat jestem na rynkach, bo jestem na rynkach od 98 roku, czyli odkąd skończyłem 18 lat, otworzyłem swój pierwszy rachunek maklerski. Oczywiście na początku to były jakieś tam amatorskie transakcje, ale od 2004 albo 2005 roku, kiedy zacząłem profesjonalną karierę w prop-house'ie, swego czasu największym na świecie, tradowałem na New York Stock Exchange i później poprzez moją całą karierę i wiele razy i dalej się na tym łapię, wydawało mi się, nie, to już teraz to już nic więcej nie będzie, nie, to już teraz są akcje tak tanie, nie, to teraz jest coś tam, nie, to teraz już nie wiadomo co robić. A zawsze jednak coś się znajduje i teraz jest tak samo, no okej, są akcje bardzo wysokie, faktycznie trudno jest wskoczyć do tego pociągu, ale są rynki, są spółki, które jeszcze no, można rozważać. Ja o tym mówię co tydzień na antenie, mówię o 11.00, opowiadam o tym, co robimy. Myślę, że jak ktoś mnie ogląda, to widzi, że no, są dalej perełki, cały czas coś się znajduje i zarówno po długiej i po krótkiej stronie rynku, bo proszę pamiętać, że my też jesteśmy po krótkiej, tak? I jak mówiłem o CD Projekcie przy około 400 zł, że to już jest koniec, że jest publikacja gry, nie ma już pod co grać. Nagle jest, myślę, że te akcje i tak by spadły, nawet gdyby to była bardzo dobra gra. A jeszcze nie dość, że jest debiut, nie ma już dalej pod co grać, a jeszcze są fatalne recenzje, no to tam było, to był bardzo prosty bet. Są czasami takie bardzo proste sytuacje, czasami są trudniejsze. To z Mercatorem kolejna sytuacja, bardzo prosta, czytelna, tak, no, spółka, która no nie robi, to nie jest rocket science, to co spółka robi. Zarząd bardzo dobrze ją prowadzi oczywiście, nie mam podstaw, żeby coś zarzucać, no ale gorące głowy inwestorów wywindowały spółkę na poziomy, które są zupełnie nieuzasadnione. I ja słyszę argumenty, ale cena do zysk jest bardzo atrakcyjna. Co z tego, że jest atrakcyjna? No jak ja zacznę produkować wodę i będę miał taki zbieg okoliczności, wodę w butelkach, tak jak tu stoi, będzie taki zbieg okoliczności, że no coś się stanie takiego, że nagle jest niedobór wody w danym regionie i ja zacznę zarabiać ogromne pieniądze. Powiedzmy, że 10 zł butelka wody takiej małej mineralnej będzie kosztować. No i nagle ceny do zysku skoczą, spółka zarobi mnóstwo pieniędzy. No zarobi, no ale przecież to jest nie do utrzymania, tak? Ten popyt taki na wodę, ceny takie wody, bo albo ten popyt się wyrówna, albo przyjdzie konkurencja i ceny spadną. To nie do utrzymania i to samo jest z Mercatorem. Gdyby oni wysyłali człowieka w kosmos i tam bariera wejścia by była ogromna. Tam nie ma bariery wejścia, to jest tylko kwestia maszyny i czasu i tyle. No więc są takie, szukamy takich perełek i w jedną i w drugą stronę. XTB kolejny przykład, spółka, która w trakcie jak pandemia wybuchła, ja mówiłem, że no teraz jest zmienność na rynkach, za chwilę będzie ogromne wzrosty, spadki, będzie się dużo działo, no to ludzie się rzucą, będą siedzieć w tych domach, rzucą się do handlu, tak? I kupowaliśmy te akcje XTB przy około 5 zł. No ale później jak one wzrosły już do 25 zł, kiedy już ulica zobaczyła to, co my przewidywaliśmy, no to my z kolei w drugą stronę, już krótkie pozycje graliśmy, bo mówię, no już ulica teraz to widzi, już teraz wszyscy szały XTB, no to teraz z powrotem trzeba głowy ostudzić. A ostatnio znowu graliśmy długie pozycje na XTB, długie, czyli no nie jesteśmy wśród ludzi, rozumiem, którzy na co dzień zawodowo zajmują się tradingiem. Długie pozycje to jest kupowanie akcji, krótkie pozycje to jest sprzedawanie akcji, czyli pożyczenie akcji i granie na krótką sprzedaż tak zwaną, o czym ostatnio było głośno przy okazji tej całej afery GameStop. To...
A jeszcze do CD Projektu nawiązał, no bo jak rozmawiałem z prezesem Rozłuckim, pierwszym prezesem giełdy, to on powiedział taką jedną rzecz, która moim zdaniem jest tu istotna, że ta porażka inwestorów na CD Projekcie może ich na długo zniechęcić do giełdy i to nie jest dobry sygnał, że taka spółka jak CD Projekt, która jest, można powiedzieć, blue chipem na naszej giełdzie, że ona zaliczyła taki spadek. Czy pan myśli, że to może zniechęcić część rynku, część ludzi, którzy weszli w tą giełdę z nadzieją na zyski do inwestowania? No,
nie uważam, że to zniechęci. Oczywiście ktoś, kto się sparzył, trochę się zniechęci, ale to musi tak być. I w ogóle nie uważam, że przykład CD Projektu jest negatywnym przykładem. To jest świetny przykład, świetna spółka z ogromnym sukcesem, rozgrzana za bardzo, no to spada. No, naturalna kolej rzeczy na giełdzie. Nie da się zrobić tak, żeby wszystko wiecznie rosło. To samo na przykład z Mercatorem. Świetna spółka, rozgrzała się, no ale są granice absurdu, tak? Po prostu.
Opublikowaliście ostatnią informację, że weszliście w MPay. To jest jedna ze spółek, która Was interesuje. Jakie są inne?
W MPay weszliśmy w ramach realizacji naszej strategii wchodzenia w biznesy nie tylko kapitałowo, ale także biznesowo, w sensie prób pomocy spółce. I uważam, że jest to spółka, której jesteśmy w stanie biznesowo pomóc poprzez sieć kontaktów w ramach branży fintech. Ja przez wiele lat życia biznesowego mam szerokie kontakty, myślę, że ciekawych tutaj połączeń i chcę zasugerować teraz zarządowi szereg jakichś być może mariaży, jakichś punktów styku z różnymi biznesami, gdzie mamy udziały. Na przykład mamy udziały w spółce Picodi, która teraz zmienia model biznesowy i tam mogą być jakieś potencjały. Niestety nie mogę na razie mówić więcej, bo to nie jest jeszcze publicznie dostępna informacja. Mamy udziały w spółce tej Teroplan, e-podróżnik, o której mówiłem, też chcę tutaj coś zaproponować. I szereg innych pomysłów, tylko z racji tego, że to jest notowana spółka, ja nie bardzo wiem nawet, co mogę mówić, a czego nie mogę mówić. Nie chcę się tutaj jakoś narażać, więc wolę tutaj się powstrzymać od szerszego komentarza. No, chcemy trochę inicjatywy takiej oddolnej. Niewiele osób wie, że Warren Buffett robił początkowo to samo, tak? Bo wiele osób myśli, że Warren Buffett kupował akcje, trzymał, nic nie robił. Nie, na początku było tak, że oni kupowali te akcje i robili albo restrukturyzację, albo wprowadzali jakiś zarząd i tak dalej, pomagali tym spółkom. Ja to nazywam legalny insider trading, tak? No bo wchodzę w spółkę, bo wiem, że mogę jej jakoś pomóc, albo przynajmniej spróbować, tak? Czyli de facto wiem, co zrobię.
Budować wartość.
Mogę pomóc, tak? Nie wiem, czy to się uda, tak? No bo nie mamy tam dużego pakietu, nie wiem, czy się uda coś przegłosować. No ale idąc dalej i tropem, już odpowiadając na pytanie, ciężko mi jest, bo mamy ekspozycję na różne spółki, tak? Tylko trochę wrzuciłem to do tej kategorii tych spółek, którymi chcemy pomóc. I jesteśmy w trakcie kilku transakcji, o których nie bardzo mogę mówić, bo zaraz mi ktoś zrobi front running i kupią akcje, zanim my je kupimy i tego nie chcę. A jest parę takich podmiotów, które mają małą płynność i wolałbym nie ujawniać póki co. A z kolei te takie zwykłe spółki, które mamy w portfelu, które są bardzo płynne, to mamy KGHM na przykład, tak? Bo jestem zwolennikiem fazy cyklu surowcowej. Uważam, że surowce są zdecydowanie niedowartościowane. Surowce w stosunku do cen akcji są na najniższym poziomie od lat 70., a nawet jeszcze wcześniej. Nie było tak niskiej ceny surowców w stosunku do rynku spółek equities.
A może to jest tak, że surowce dzisiaj to jest temat schodzący? Może to jest tak, że po prostu będziemy korzystać w coraz mniejszym stopniu z tych surowców?
Myślę, że to nie jest temat schodzący, to jest naturalna kolej rzeczy cyklu koniunkturalnego. Mieliśmy załamanie gospodarcze, on się bardzo się skonsolidował i przyspieszył, tak? Ale mieliśmy załamanie pandemiczne, pierwszą fazę ożywienia, teraz mamy kolejną fazę ożywienia i jest naturalne, że najpierw rosną akcje, a za chwilę dołączają surowce. I to się dzieje i wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje z miedzią teraz, co się dzieje ze srebrem ostatnio, z platyną i z uranem. Więc to myślę, że przychodzi czas surowców i czas banków jeszcze. Uważam, że jesteśmy w fazie tykającej bomby inflacyjnej na świecie i w Polsce także. Największymi beneficjentami wzrostów stóp procentowych w przyszłości będą banki. Banki cierpiały przez ostatnie lata z powodu niskich stóp procentowych i nadchodzi świetny czas dla banków i dla surowców.
No to jest już konkretna rekomendacja.
Rekomendacja nie, to jest moja opinia, to jest to, co my bierzemy. Absolutnie nie chciałbym, taki żeby ktoś to odebrał.
Teraz nawiążę do jeszcze jednej informacji, która jest bardzo ciekawa o waszej działalności, to znaczy przygotowujecie pierwszą na świecie giełdę kryptowalut, jak się dowiedziałem, która będzie płacić użytkownikom za składanie zleceń wymiany. Na czym to wszystko ma polegać i skąd ten pomysł?
Słowo giełda w tym przypadku jest trochę myląca, ale już mówię, na czym to ma polegać. My nazywamy ten produkt dark poolem. Jaka jest geneza? Ja od jakiegoś czasu próbowałem jako fundusz wejść trochę w rynek krypto, ale w sposób bezpieczny. No tak jak trochę mówię, no krypto się nie mieści do końca w ramach tego, co my robimy, bo jest zbyt wahliwe, niebezpieczne. Co by było bezpieczne? No bezpieczne by było obstawienie w dwie strony, że albo się zawali, albo pójdzie w kosmos. To chciałem zrobić. Rynek opcji jest nie bardzo tam rozwinięty. No albo są opcje, gdzieś się znajdzie bardzo drogie. No nie bardzo by było jak tam wejść. No i próbowałem sobie z kimś się dogadać, żeby stworzyć jakiś produkt gdzieś we współpracy z jakąś giełdą dla nas, żebyśmy mogli z głową coś tam jednak poobstawiać. Szkoda, że się nie udało, bo to byśmy zanotowali już ogromne zyski w tym momencie, ale co się leczy, to nie cieszę. Myślę, że teraz okres jest jeszcze lepszy. I na czym to ma polegać? No, ma polegać to na uruchomieniu dark poola, czyli takiej usługi dla użytkowników, którzy będą dostawali pieniądze za to, że wystawiają zlecenie kupna lub sprzedaży kryptowalut. Czyli powiedzmy, że mamy Bitcoina, który załóżmy, że w tym momencie jest po 60 tysięcy dolarów. Jeśli wystawi pan zlecenie sprzedaży tego Bitcoina po 65 tysięcy dolarów, to ten dark pool zapłaci 1500 dolarów za to, że w ogóle ma pan chęć taką, nie za zrealizowanie, za samą chęć. Wystawia pan za to, że pan zrobi temu dark poolowi płynność. Dostanie pan 1500 dolarów tylko za to, że pan wystawi to zlecenie. Oczywiście ono musi być zablokowane, no bo inaczej ktoś by wystawił na sekundę i je zabrał, więc na 7 dni pan blokuje, dostaje pan 1500 dolarów. To samo z kupnem. Jeśli pan wystawi zlecenie, że chce pan kupić Bitcoina po 55 tysięcy dolarów, powiedzmy, no to dostanie pan 1500 dolarów za samą chęć. A i dark pool to płaci. Dark pool, to mówię o nim dark pool, a nie my, bo to jest tak zwany DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, tak? On sam podejmuje decyzje, to jest tak jakby algorytm. My chcemy zbudować oprogramowanie i de facto to jest trochę mylące, że my to uruchamiamy, bo to jest tak, że my dajemy początek, to jest rynek kryptowalut, decentralizacja, my dajemy początek jakiemuś życiu, a to będzie żyło samo, to community będzie do tego, to community będzie decydowało o dalszym rozwoju, to nie będzie nasze, my nie będziemy właścicielem tego, my budujemy oprogramowanie, ja sobie buduję rynek, po prostu nie ma rynku, na którym mógłbym zagrać pewne strategie, to ja go chcę zbudować i być uczestnikiem, ale też zaprosić wszystkich innych. Mam nadzieję, że tu Polska stanie się takim inicjatorem i to Polacy, niektórzy, którzy uwierzą w mój projekt, a mamy póki co bardzo duży odzew, że to będzie, mam nadzieję, taki największy polski projekt DeFi-owy na świecie. Taki,
ale
taki
to będzie plan. Zupełnie oddzielny projekt od Solution One, tak?
Zupełnie osobny, ale no myślę, że Solution One się trochę zaangażuje w jakimś niewielkim stopniu, bo wiadomo, to jest jednak startup, więc trudno, żebyśmy tam nie wiadomo ile oczekiwali, no ale z kolei tutaj znowu ryzyko do stopy zwrotu to jest ogromne, tak? Ryzyko z góry znane, określone, ile w to zainwestujemy. A stopa zwrotu, no to jeśli taki DeFi by się udał, no to kapitalizacja takich DeFi'ów to są miliardy dolarów, jeśli to by się udało. Dla kogoś, kto jeszcze nie jest mocno w świecie krypto, a ja trochę jestem, bo tak się zdarzyło, że Miałem krótką przerwę od rynków, od 2008 do mniej więcej 2012 roku, po kryzysie Lehman Brothers. Ja sobie wtedy myślałem, że nigdy już nie wrócę do rynku. W 2008 roku zostawiłem to wszystko i poszedłem w IT, w telekomunikację, miałem spółkę telekomunikacyjną, mieliśmy serwerownię, dostarczaliśmy internet ludziom, łącza światłowodowe, łącza telekomunikacyjne różne i oprócz tego jeszcze spółka IT w Krakowie, zresztą byliśmy w branży gier jeszcze, zanim to było modne, bo produkowaliśmy pierwszą na świecie gier HTML5 i mieliśmy silnik do produkcji gier HTML5. Ten projekt się niestety nie udał, trochę chyba za wcześnie byliśmy, nieważne. Dużo się nauczyłem i wtedy poznałem CTO, który był moim pracownikiem wtedy i on mi zaczął opowiadać o Bitcoinie. Już w 2010 roku ten Bitcoin był po $20 i tak dalej, więc ja siedzę w tym już wiele lat, czytam, coś tam wiem, interesuję się, więc dla mnie to jest jakieś tam bardziej naturalne rzeczy, a pewnie dla większości nie, więc już śpieszę wyjaśnić, na czym to polega. Zwłaszcza, że te DeFi, te decentralizowane finanse, to jest nowość. To najpierw może dam jakiś inny przykład, czym jest DeFi na podstawie zdecentralizowanej giełdy. Zdecentralizowana giełda to jest taki algorytm, który jest w internecie, on nie ma właściciela, ale łączy strony. Tak? Czyli jeśli ja mam Bitcoina, chcę go zamienić na Ethereum, no to wrzucam tam zlecenie i ten algorytm nas łączy, ale on tak jakby nie ma, ten algorytm nie ma właściciela. Ktoś napisał to oprogramowanie kiedyś, ale ono teraz już sobie tam samoistnie żyje i ten algorytm zarządza tym wszystkim, tak? I my tak samo chcemy uruchomić rynek, chcemy stworzyć rynek po to, żeby ten rynek, ten dark pool, dark pool NL jest strona, można, a tam niewiele jest póki co informacji, ten dark pool będzie płacił za te zlecenia. Jak to ma działać? Pan wystawia te zlecenie za $65,000. Dostaje pan z dark poola, zaraz powiem skąd się tam biorą te środki w tym dark pool. Dostaje pan $1,500. Tak? No ale po pierwsze, no to jaki ma biznes ten dark pool, że płaci mi za zlecenie? A tu jest oczywiście haczyk, bo jeśli cena Bitcoina, pan ma Bitcoina, wystawia go po $65,000, a ona w ciągu tygodnia pójdzie na $80,000, no to dark pool po tygodniu sprzeda panu tego Bitcoina za $65,000. Pan dostanie $65,000. Dark pool od pana kupi tego Bitcoina, da ma panu 65, ale ma Bitcoina, którego może sprzedać od razu za $80,000. I on to też może zrobić na zdecentralizowanej innej giełdzie, tam od razu panu, od pana kupuje po 65, sprzedaje po 80 i już ma tam zgromadzony cash. Więc on na tym będzie zarabiał. Cała sztuka polega na tym, jak wyliczyć, ile on ma płacić. Czy ma zapłacić 1500, czy 100, czy ile ma zapłacić, tak? Bo to generalnie wchodzi w grę statystyka, bo czasami cena się w ciągu tygodnia nie zmieni, no i dark pool straci, a czasami pójdzie bardzo dużo, on zarobi. No ale tutaj z pomocą przychodzi pan Scholes i ze swoim modelem z 1997 roku, za który dostał Nagrodę Nobla, model Black-Scholesa, bo to generalnie wycena tego zależy od zmienności i od czasu do trwania tego zlecenia. No i to się da wyliczyć. To jest model Black-Scholesa, który się stosuje normalnie do wyceny opcji, ale on tutaj też ma jak najbardziej zastosowanie. Da się wyliczyć statystycznie, ile jest warte takie zlecenie dla użytkownika. I można wyliczyć, ile trzeba zapłacić, żeby jeszcze tam marża została. Stąd dark pool będzie zarabiał. I to jest trochę jak z totolotkiem, tak? Jak mamy totolotka, to w totolotku też się może zdarzyć, że kilka osób trafi szóstkę albo tam ileś razy z rzędu, pięć losowań z rzędu ktoś może trafić szóstkę, tak? Jak najbardziej. No ale w długim terminie to jednak totalizator wygrywa i tu trochę będzie podobnie, tak? Ten dark pool będzie w długim terminie wygrywał jednak z tymi użytkownikami, ale z kolei dla użytkowników to będzie możliwość wystawiania zleceń, dostawania środków, czyli to jest tak jak możliwość zarabiania, jeśli ma się jakieś aktywo, tak? Czyli mamy Bitcoina, wystawiamy go po 60 tysięcy, dostajemy te $1,500, no i okej, mamy ograniczony zysk, no bo ale jesteśmy bezpieczni, tak? To nie ma ryzyka. No, mamy tego Bitcoina, no to w najgorszym przypadku sprzedam go i tak dużo wyżej niż jest teraz. Jakbym złożył zlecenie, rynek by wyskoczył dużo wyżej, to i tak bym go pewnie sprzedał. Więc dla tych holderów to jest jakieś tam stworzenie rynku. I de facto tak naprawdę to...
A gdzie jest wasz biznes?
Zaraz powiem. De facto to jest stworzenie rynku opcji. Tylko podane w super przystępny sposób. Bo jakbym panu zaczął mówić, że uruchamiamy rynek opcji i te wszystkie opcje, tabele opcyjne, nikt tego nie zrozumie. Moim zdaniem rynek opcyjny nigdy nie wypłynie na jakieś super szerokie wody, bo to jest super skomplikowane, a podane w ten sposób...
Od kilku dobrych lat brzmią źle.
No, brzmią źle, no to dużo rzeczy brzmi źle. No. Gdzie jest nasz biznes? Nasz biznes jest w tym, że w końcu jest rynek na to i my możemy, tak jak każdy inny uczestnik, być uczestnikiem. I będzie można być po stronie albo tych wystawiających zlecenie, albo po stronie Darkpoola. Ja wolę być po stronie Darkpoola, dlatego inicjuję ten projekt i osoby, które się dołączą razem z nami na samym starcie tego projektu, będą po stronie Darkpoola, no a później zostanie uruchomiony produkt. I w tym Darkpoolu właśnie w związku z tym, że on powinien cały czas długoterminowo zarabiać, będzie rosła ta ilość w środku pula kryptowalut.
Pojawiła się taka informacja, że giełda ta może będzie zarabiać nawet w przypadku pęknięcia bań na kryptowalutach.
No, to jest cały clue sprawy, no bo wyobraźmy sobie, że mamy...
Rozumiem, że spodziewacie się bardziej pęknięcia tej bańki niż dalszej...
Wszystko jedno, bo niezależnie od którą stronę to pójdzie, Darkpool będzie tracił pieniądze, jeśli rynek będzie stał w miejscu, a będzie zarabiał bardzo duże pieniądze, jeśli to pójdzie bardzo mocno w jedną lub w drugą stronę. Dlaczego? No bo jeśli ludzie wystawiają zlecenia kupna po określonej cenie i mamy to zamrożone, no to jeśli rynek spadnie z tych 60 tysięcy na 40 tysięcy dolarów, a ktoś trzyma zlecenie kupna po 55 tysięcy dolarów, no to my możemy mu sprzedać bitcoina po 55, a odkupić go dużo niżej.
A kiedy jest planowany start tego projektu?
Start jest planowany na pierwszy kwartał przyszłego roku. Bo no, proces produkcji zaawansowanego oprogramowania trzeba będzie powołać do tego spółkę IT, która wyprodukuje to oprogramowanie. Tak? Więc znaczy, jesteśmy w fazie rekrutacji zespołu CTO, prezesa i tak dalej, spółki IT.
Czyli de facto posiadacze bitcoinów, jak pan powiedział, holderzy, no będą mogli korzystać z tego rozwiązania w przyszłym roku?
Tak. I już jak jeszcze bardziej się zakopiemy w projekt, bo to co jest najfajniejsze, to nie powiedziałem, bo nie jesteśmy też w medium, jak rozumiem, o kryptowalutach, ale to co jest najfajniejsze, to później jedyną, oprócz tej fazy startowej, czyli teraz powiedzmy do końca tam wakacji będziemy mieli tą fazę szukania partnerów, którzy z nami chcą zrobić ten projekt, już trochę o tym mówiłem, zapraszałem ludzi, żeby pomóc nam stworzyć, tak, programistów, różnych ludzi, dostaliśmy 300 maili około. Więc myślę, że to przerosło na pewno moje oczekiwania i po tej fazie nie będzie już możliwości innego dołączenia do projektu niż wystawianie zleceń. Wystawianie zleceń po drugiej stronie będzie jedynym sposobem, żeby być częścią projektu, bo Darkpool będzie początkowo, będzie można wybrać, czy chcemy tę wypłatę tych 1500 dolarów dostać albo w Ethereum, albo w Bitcoinie, albo będzie można dostać wypłatę w DPX-ach, czyli w udziałach w tym projekcie. I to będzie składanie zleceń, mimo nawet, że może mieć ujemną wartość oczekiwaną początkowo, i tak się będzie opłacać, bo to będzie jedyna droga, żeby być po tej właściwej stronie.
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Wróćmy jeszcze na chwilę do Satoshi Manu. Dysponujecie dzisiaj 60 milionami złotych. I gdzie jest ten próg finansowy dla funduszy? Czy pan uważa, że ten fundusz powinien mieć ograniczony ten próg, czy jednak idziecie... Ilość, tak,
powinien właśnie mieć ograniczone, zawsze o tym mówiłem, że jest największym mankamentem tego funduszu to, że strategie, które realizujemy, nie są skalowalne w nieskończoność, tak? I mamy te strategie arbitrażowe, które robimy, i większość rzeczy, które robimy, nie są skalowalne. Tego, czym większa skala, tym będzie nam trudniej. Gdyby tak nie było, to niektóre albo większość z tych strategii, które my robimy, by robił Goldman Sachs i wszyscy inni, ale nie robią tego, bo się nie schylają trochę. My znaleźliśmy taką niszę. Strategie, które robimy, nie są dostępne dla małych inwestorów, bo mają za mało kapitału, ale dla takich prawdziwych funduszy, prawdziwych w cudzysłowie, no ale prawdziwych, no my jesteśmy bardzo mali na tle świata, tak? No, jesteśmy malutkim funduszem i znaleźliśmy taką swoją niszę. Jeśli mielibyśmy więcej kapitału, to po prostu te strategie przestają działać, bo trzeba by jakiś ogrom sztab ludzi zatrudniać i to rozdrabniać się na jakieś takie bardzo małe transakcje. Aczkolwiek te firmy prop-house'owe, prop-tradingowe, przepraszam, w których zaczynałem karierę, sobie z tym poradziły właśnie poprzez dywersyfikację, bo też używają strategii, które są nieskalowalne zupełnie, ale oni poszli w trening traderów, tak jak mnie wytrenowano i tak dalej, i poszły w to, że zatrudniają setki, tysiące traderów na całym świecie i każdy coś tam szuka, wynajduje i to był ich sposób na rozwiązanie problemu z tym, że są strategie nieskalowalne, tak? No ja nie mam takich ambicji, zatrudniania tysiąca traderów, więc zdaję sobie sprawę z tych ograniczeń i limitacji. No i stąd też różne pomysły, żeby w różne inne nisze wchodzić, między innymi transakcja w MPay. To jest jakaś tam próba zagospodarowania kapitału, który mamy w transakcje, które mają bardzo duży potencjał zysku do ryzyka.
Rozumiem, że ta rozdrobniona struktura panu się nie podoba, zresztą pan na samym początku powiedział, że lubi pan mieć ostatnie zdanie. To bywają noce, kiedy nie śpi pan spokojnie?
Bywają, tak. Na szczęście zazwyczaj mamy minimalną ekspozycję na ryzyko. 80 albo i 90% czasu śpimy na gotówce i wtedy śpię spokojnie. No ale są takie sytuacje, że ekspozycja jakaś tam rośnie. Albo i wtedy nie śpię spokojnie, ale...
Lubi pan.
Wie pan co? Nie, wie pan co... Trochę w innych przypadkach, tak sobie teraz myślę, nie śpię spokojnie. Ja mam coś takiego, że czasami mam jakieś, jak ma się coś wydarzyć złego, to mi się śni. I jak mamy robić jakąś strategię, bardzo często mam jakiś taki proroczy sen i po prostu śni mi się. Mam już takie już znane swoje sny, które mi się śnią i wtedy nie śpię, jak coś mamy robić. Nie jak coś mamy, tylko jak mamy zrobić jakąś strategię, odpalić. I jak wiele razy miałem tak, że jak coś miało się nie udać, to mi się coś złego śniło. I więc tak bardzo dosłownie potraktowałem to pytanie, ale ono faktycznie tak jest, że ja bardzo zwracam uwagę na sny, bo tam ja uważam, że w podświadomości człowieka jest zakodowane bardzo dużo i to, czego człowiek umysłem nie jest w stanie czasami przetrawić, to w nocy w postaci snu się jakoś tam wyświetla.
I już pan tak bardzo poznał te swoje sny, że podejmuje pan na tej...
Tak, ale nie żartuję, tak, w sensie, że wiele razy już było tak, że jak miałem zły sen, to sobie odpuszczałem w tym dniu realizację jakiejś strategii, albo zamykałem wręcz pozycję. Wiele lat ignorowania sygnałów nauczyły mnie, że nie ma co ignorować, bo to są jakieś sygnały podświadomości, która przetwarza w nocy jakieś tam informacje. Autentycznie może to brzmi jak trochę czarna magia, ale no, tak jest, nic na to nie poradzę i w to wierzę.
No to na koniec jeszcze takie pytanie, jeśli pan wierzy w te sygnały, to jakie pan widzi sygnały za tym, żeby świat wrócił do normy?
No to już na szczęście nie trzeba do snów odchodzić, tylko do jakiejś tam logiki. No podstawowe pytanie, co z tymi szczepionkami, czy one naprawdę działają, czy nie działają, czy będzie tak, że one zadziałają na jakiś czas, a później ten wirus zmutuje i wróci. Ja tutaj jakoś nie jestem super optymistyczny. Uważam, że jakieś problemy będą z tymi szczepionkami. Nie wiem jakie. Mamy nawet krótkie pozycje na Pfizerze. Nie trafiliśmy trochę, bo trzeba było uderzać w AstraZenekę. Albo trzeba było zrobić na wszystkich shorty, bo one już od tamtego momentu, kiedy wynalazły szczepionki i tak dalej,
nie
rosną. Więc... A jakbyśmy trafili akurat w spółkę, która zaczęła mieć jakieś problemy, no i tak na to... Tego oczekiwałem, nie, że liczyłem, bo wiadomo, że chcę, żeby świat jak najszybciej wyszedł z tego, ale no, taka rozsądna kalkulacja tego, że no, przecież to wszystko jest na ad hoc robione, na szybko, no to pewnych rzeczy się zakładam, że nie przeskoczy. No, nie na darmo wszystkie inne szczepionki testuje się latami, a tu nagle jest ta druga mocno skrócona. Te ryzyka były, trochę je poobstawialiśmy, może nie tu, gdzie trzeba, no, więc dużo zależy od tych szczepionek, ale wydaje mi się, że tak długofalowo patrząc, to wyjdzie świat z tego, wzmocniony nawet bym powiedział, co się odbije inflacją i gigantycznym ożywieniem gospodarczym, albo gigantycznym podniesieniem stóp procentowych. To jest, wracamy trochę, już koło zatoczyliśmy do początku, do tej bomby, stykającej bomby z opóźnionej zapłonem i inflacyjnej. I albo banki centralne ją rozbroją poprzez odpowiednio w czasie podniesienie stóp procentowych, albo jej nie rozbroją i to wszystko wybuchnie w postaci inflacji i oddłużenia, tym samym ogromnego zadłużenia na świecie. No zobaczymy.
Moim i waszym gościem był Tomasz Piwoński, prezes Solution One.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
To był podcast 20 Piętro. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autora rafał.kerger@ptwp.pl